Witamy wszystkich na naszym dzisiejszym zebraniu zboru w Chełm. Temat zgodnie z zapowiedzią będzie kontynuacją tego, który dwa tygodnie temu chyba przedstawiłem w jego części pierwszej. Usprawiedliwienie trzeciego i siódmego dnia. Tak się nazywa ten temat w całości. Wtedy w części pierwszej omówiliśmy część pierwszą, to znaczy usprawiedliwienie z trzeciego dnia. Na dzisiaj zostawiamy sobie usprawiedliwienie z siódmego dnia. Wątki z tego poprzedniego będą się dzisiaj pojawiały, więc nie będę robił specjalnego streszczenia tego tematu. Tamten podobno był trochę trudnawy, ale też piękny. Jak usłyszałem od pewnego brata, trudny, ale piękny, więc dzisiaj mam nadzieję będzie przynajmniej tak samo. Bo nasz poziom trudności się nie zmniejszy, ale będę próbował wszystko wyjaśniać tak, jak najprościej się da, żeby z trudnego tematu zrobić w miarę jak najłatwiejszy. Zatem usprawiedliwienie z dnia siódmego. Podkreślę na początek, że nie są to żadne wymysły, tylko nauka Biblii, prawda? I zawarta w Starym Testamencie w typach, w oczyszczeniu po kontakcie z zmarłym trzeciego i siódmego dnia, jak również w Nowym Testamencie obecna w naukach apostołów. Zatem usprawiedliwienie z dnia siódmego. Od tego zaczynamy naszą drugą część. I pytanie podstawowe. Jaki to siódmy dzień? Co to za siódmy dzień? Tam w typie to był siódmy dzień w kolejności, prawda? Natomiast w naszym przypadku, w tym głębszym znaczeniu, jaki siódmy dzień? Każdemu siódmy dzień kojarzy się chyba tylko z jednym dniem, z wiekiem tysiąclecia. Siódme tysiąclecie od stworzenia Adama. W którym to siódmym tysiącleciu Jezus, nasz Pan, będzie uwalniał ludzkość od adamowego grzechu i wyroku. Będzie ją podnosił do doskonałości w procesie, który nazywamy restytucją. Przywróceniem do stanu doskonałego, jakim Adam początkowo był stworzony, a od którego odpadł w wyniku grzechu. Po tym podniesieniu ludzkość, już doskonała, będzie nadawała się do poświęcenia się Bogu. Bo będzie przez naszego Pana doprowadzana do stanu doskonałości i będzie mogła być oddana Bogu i poświęcona, przyjęta przez Boga, ponieważ będzie doskonała. I to będzie wtedy to poświęcenie, oddanie tej ludzkości Bogu po wieku tysiąclecia, po siódmym dniu, będzie już w ósmym dniu, bo po siódmym dniu jest ósmy, prawda? Stąd obrzezanie pod zakonem, które jest symbolem poświęcenia, każdy tak obrzezanie kojarzy, bo Paweł to wyjaśnił w liście do Rzymian, obrzezanie to poświęcenie. Stąd obrzezanie, czyli poświęcenie żydowskich chłopców było kiedy? Ósmego dnia. Żeby sobie to udowodnić, zobaczymy do 1 Mojżeszowej 17 rozdziału, a werset 12. 1 Mojżeszowa 17:12. Każde wasze dziecię płci męskiej po wszystkie pokolenia, gdy będzie miało 8 dni, ma być obrzezane. Podobnie też wszystkie inne dzieci, zarówno urodzone w domu, jak i nabyte za pieniądze, od jakiegokolwiek cudzoziemca, które nie jest potomstwa twego. Dziecko, chłopak obrzezany ósmego dnia. I weźmy jeszcze, zobaczmy na dowód z Łukasza 2,21. Realizacja tego, Łukasz 2,21, tego nakazu, który był w Starym Testamencie podany, Łukasz 2,21. A gdy minęło 8 dni, aby obrzezano dziecię, to nadano mu imię Jezus, jak je nazwał anioł, zanim się w żywocie poczęło. Nasz Pan również 8 dnia był obrzezany, tego zakon wymagał. To był symbol poświęcenia 8 dnia. Zobaczmy od samego początku, Bóg w obrazie, w Starym Testamencie, tak to wszystko ułożył dla Żydów, żeby to miało w sobie ukryte głębokie znaczenie. 8 dnia poświęcenie się Bogu, bo 8 dnia po 7 wieku, tak, po tysiącleciu, ludzkość będzie mogła być przedstawiana Bogu, doskonała, Jezus dokona tego dzieła, odda udoskonaloną ludzkość Bogu. No ale ktoś powie, skoro tak, skoro usprawiedliwienie z siódmego dnia to jest ta restytucja z wieku tysiąclecia, siódme tysiąclecie po stworzeniu Adama, no to przecież wiek tysiąclecia wciąż należy do przyszłości. I ktoś powie, w jaki zatem sposób oczyszczenie z tego siódmego dnia, wciąż jednak przyszłego dnia, bo jeszcze się restytucja nie rozpoczęła, pomimo chronologii biblijnej, która pokazuje, że weszliśmy tak w siódmy dzień, jesteśmy na początku siódmego dnia, stąd na świecie dzieją się takie rzeczy, jakie się dzieją, których wcześniej nie bywało, bo jesteśmy na początku siódmego tysiącletniego dnia. Tutaj ma się w tym siódmym tysiącletnim dniu nastąpi restytucja ludzkości, ale na początku tego dnia następuje usunięcie tego wszystkiego, co było do tej pory. Jesteśmy w procesie usuwania. To też należy do tego dzieła, usuwanie tego starego wszystkiego, rozpad i wyprowadzenie ludzi z grobu i ich restytucja. Więc ktoś może słusznie powiedzieć, że skoro to oczyszczenie siódmego dnia, to z wieku tysiąclecia, to w jaki sposób ono może być udziałem kogokolwiek w tym życiu? W jaki sposób już w tym życiu ktoś może dostąpić usprawiedliwienia z siódmego dnia, z wieku tysiąclecia? Czyżby ktokolwiek w tym życiu stał się doskonały? Tak jak wiek tysiąclecia doprowadzi do doskonałości ludzkość? Czy ktokolwiek w tym życiu po osiągnięciu doskonałości nadaje się do przedstawienia Bogu, poświęcenia się Bogu i Bóg przyjmie go jako doskonałego? Jest to możliwe, skoro to wszystko przyszłość, o której mówimy, że się jeszcze nie rozpoczęła? Wyjaśnienie tego problemu pokazuje głębie boskiego planu. Przypomnę pewne fakty z pierwszej części. Z pierwszej części pamiętamy, że przez pokutę i wiarę w Jezusa dostępuje się tak zwanego usprawiedliwienia tymczasowego. Tego z trzeciego typicznego dnia. To z trzeciego dnia, tymczasowe. W którym to usprawiedliwieniu tymczasowym z trzeciego dnia nie ma rzeczywistego przypisania grzesznikowi zasługi Jezusa. Tam nie ma tego przypisania. Pamiętamy również, że takie usprawiedliwienie nie jest wszystkim tym, do czego Biblia zachęca. Biblia mówi, że taka osoba, która pokutowała i uwierzyła w Jezusa i przez to została usprawiedliwiona w ten sposób tymczasowy, to nie jest już kres jej możliwości. To nie jest koniec drogi. To nie wszystko, czego Bóg oczekuje. Czytaliśmy wersety, które mówiły, że takie osoby są zachęcane do pójścia dalej, do poświęcenia się Bogu, gdyż w przeciwnym wypadku to swoje usprawiedliwienie tymczasowe wezmą nadaremnie. Tak to Biblia przedstawia. Nadaremnie, czyli nie wykorzystają tego swego usprawiedliwienia zgodnie z celem dania tego usprawiedliwienia przez Boga, bo Bóg traktuje tymczasowe usprawiedliwienie jako pomost do poświęcenia. Etap przejściowy. Nie ostateczny cel, ale etap przejściowy. Jeśli taka jednostka usprawiedliwiona w wieku Ewangelii poświęcała się Bogu, następowało zdjęcie wyroku adamowego przez rzeczywiste przypisanie zasługi okupu Jezusa. Wtedy dopiero, gdy się poświęcała, jej usprawiedliwienie zmieniało jakość. Mówimy ożywione, było ożywiane. Wyrok śmierci był z takiej osoby zdejmowany. Ona była, jej usprawiedliwienie było ożywione. Czyli było jej przypisane wszystko to, co Jezus dla niej uczynił. Ona miała to przypisane jako już wykorzystane. Czyli co? Jego doskonałe człowieczeństwo, jego doskonałe życie, prawo do życia i prawa życiowe. Z których oczywiście taka osoba natychmiast rezygnowała w akcie poświęcenia się Bogu. To nie było jej przypisane, żeby ona się tym cieszyła i stała się taką. To było jej przypisane, dlatego że Bóg widział w jej sercu chęć poświęcenia się sobie, więc Bóg mówi, no chce się mi poświęcić. No ale ja nie będę mógł ją przyjąć, słodzić z ducha i żeby szła za Jezusem i stawała się kiedyś członkiem malutkiego ostatka, bo ona jest pod wyrokiem. No to jak mogę, co mogę zrobić? No mogę uznać, że ona już udoskonaliła się w procesie restytucji, jest doskonała, żyje w tym symbolicznym ósmym dniu. Ja wyrok adamowy z niej rzeczywiście zdejmę, przypisując wszystkie wartości okupu, jakie Jezus dla niej wypracował. Spłodzę taką jednostkę z ducha. No i niech będzie rozwijała charakter. Jeżeli rozwinie charakter, będzie wierna do końca, stanie się członkiem klasy malutkiego ostatka albo częścią ciała Chrystusowego. Bo wiemy o tym, że Chrystus to nie jedna jednostka, tylko cała grupa osób. Przy czym to nie jest cały świat ludzkości tym ciałem Chrystusowym. To nie są nawet wszyscy chrześcijanie tym ciałem Chrystusowym. To są elitarne jednostki. To są jednostki, których Bóg od 2000 szukał i znalazł tylko 144 tysiące, albo inaczej by powiem. Chciał mieć 144 tysiące i szukał tych 144 tysięcy aż 2000 lat prawie. Od Jezusa się rozpoczęło poszukiwanie członków tej klasy. To jest elita z elit. Jeden nie wiem na ile, prawda? Jeden nawet na ile. Ile to tysięcy trzeba przerzucić, żeby tego jednego, czy też jedną znaleźć. Zatem taka jednostka była tak w ten sposób usprawiedliwiana i to przypisanie właśnie tego okupu naszego Pana takiej jednostce nazywamy ożywieniem usprawiedliwienia. Mówiłem tutaj, że chyba w czasie przeszłym, prawda, poświęcała się, miała zdejmowany wyrok, była spodana z ducha, bo jak rozumiemy, wysokie powołanie, zaproszenie do tej elitarnej klasy się już zamknęło, zakończyło. Bóg znalazł wszystkie 144 tysiące, które miał w wieku Ewangelii znaleźć, i zamknął tą klasę, powołanie do tej klasy i powoli schodzi do rozpoczęcia restytucji, a w międzyczasie przyjmuje poświęcenie nadal od ludu Bożego, ale nie spłaca go z ducha, czyli innymi słowy postępuje w tej chwili tak wobec tych, którzy do niego przychodzą, jak postępował przed Jezusem, kiedy jeszcze okup nie był złożony i nie było co przypisać. Czyli przyjmuje poświęcenie, nie spłacając z ducha tych, którzy do niego przychodzą i poświęcają mu się, ale nadal chętnie przyjmuje tych, którzy chcą przyjść przez Jezusa do Niego i poświęci swoje życie. Czyli takie ożywienie usprawiedliwienia, o którym przed chwilą mówiłem, oznaczało przypisanie danej jednostce wszystkiego tego, co wierni w wieku tysiąclecia uzyskają rzeczywiście. Czyli przypisanie pełnej restytucji. Bóg, przypisując okup takiej jednostce, uznawał ją za zwycięzcę wieku tysiąclecia. Za owcę z przypowieści o owcach i kozłach. Za kogoś, który już jest doskonały jako człowiek. Który już symbolicznie został przeniesiony do ósmego tego dnia. I jest doskonały. Ma przed Bogiem wartość. Nie ma nad nim wyroku. Oczywiście to wszystko Bóg uznawał, przypisywał takiej jednostce. Ale ktoś powie, przypisane błogosławieństwo wieku tysiąclecia, przypisana restytucja, już na tym usprawiedliwieniu przepisanym trochę namąciłeś, tak? I trudno to nam wszystko pojąć. A to jeszcze teraz przepisana restytucja? Jakieś wymysły czy nauka Biblii? No i teraz właśnie głównie skupimy się na pewnym fragmencie, w którym Biblia, a Paweł dokładnie o tym pisze. Paweł o tym pisze. Najpierw przeczytamy to, gdzie on o tym pisze. Potem pójdziemy do tekstu innego, żeby od razu naprowadzić nas albo wyprowadzić nas z błędnego rozumienia tego, co Paweł pisze. A potem rozłożymy to wszystko dokładnie. To jest nauka Pawła, obecna w Biblii, pod natchnieniem. Skoro Bóg dał przez Pawła, to chyba warto się pochylić nad tym i chcieć to zrozumieć. To nie jest wymysł teologiczny, wymysł Bata Johnsona czy kogokolwiek innego. Żydów 10 rozdział mam na myśli. Wersety 14-18. Żydów 10:14-18. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych uświęconych albo poświęconych. Poświadcza nam to również Duch Święty, powiedziawszy bowiem, takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi, po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je. Dodaje, a grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. Gdzie zaś jest uwolnienie od nich, tam nie ma już ofiary za grzech. Tyle napisał Paweł. Zagadkowe trochę, ale w związku z tym, że on cytuje tutaj Jeremiasza 31, takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, prawa moje włożę w ich serca, na umysłach ich wypiszę je, grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. To jest Jeremiasza na temat nowego przymierza. Wiem o tym, że większość chrześcijan uważa, że nowe przymierze w tej chwili już działa. To jest Jeremiasza. No Paweł tu cytuje, no to jakby działało, Paweł sam cytuje. Zobaczmy do tego, do oryginału, do tego Jeremiasza. To mamy fragmenty, ale przeczytajmy całość z Jeremiasza 31, bo od razu chcę powiedzieć, że to nowe przymierze z Jeremiasza wcale nie działa w obecnym czasie, jak większość chrześcijan błędnie zakłada. I Paweł wcale nie pisze, że działa. Zaraz zobaczymy, że nie działa, bo wystarczy tylko popatrzeć na efekty tego nowego przymierza. No ale zobaczmy do miejsca, gdzie Jeremiasz napisał. Jeremiasz 31, od 31 do 34. Jeremiasz 31, od 31 do 34. Oto ino dni mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, więc ich odrzuciłem. Tam nie jest, chociaż ja byłem ich mężem, tylko więc ich odrzuciłem, ale to nieważne w tej chwili. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Złożę mój zakon w ich wnętrzu, wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni moim ludem. I już nie będą siebie wzajemnie pouczać, mówiąc poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Czy opisane tu wydarzenia mają miejsce w wieku Ewangelii w obecnym czasie? Ktoś był do tej pory, albo jest teraz świadkiem rzeczy tutaj opisanych, na przykład składania zakonu do wnętrza człowieka, wypisywanie go na sercu człowieka, poznawanie Pana tak, że już wszyscy go znają od najmłodszego do najstarszego i nie ma potrzeby kogokolwiek uczyć. No i jeszcze odpuszczenie ich winów i winy grzechów tych ludzi i nigdy więcej nie będą o te grzechy wspomniane. To są fakty? Strażniejszości? No przecież każdy widzi, że nie. Nie wiem, jak mogą ktokolwiek może mówić, że nowe przymierze działa od Jezusa, bo mówią, że działa od Jezusa, skoro chociażby wystarczy zobaczyć na człowieka i nawet weźmy, gdybyśmy pogan odrzucili, bo załóżmy oni nie są chrześcijanami, ale według Jeremiasza też powinni być tym objęci, bo to ma całą ludzkość objąć. Więc chociażby to, że pogan jest więcej niż chrześcijan, a wśród chrześcijan mają w sercu zakon wypisany Boży, i nie ma problemu chociażby z przestępstwami, już nie mówiąc o złości, o gniewie, o złych słowach powiedzianych w rodzinie i tak dalej. Weźmy takie przestępstwa tylko ogólnoludzkie, które sądy ludzkie ścigają. Co to za boskie prawo wypisane w sercu, że trzeba po więzieniach ludzi trzymać? Za morderstwa, za kradzieże, za różne oszustwa. Nie działa nowe przymierze. To jest efekt nowego przymierza dopiero do realizacji. Więc rozumiemy, że Paweł, pisząc te słowa z Żydów 10 rozdziału, który przed chwilą przeczytałem, gdzie cytował właśnie Jeremiasza, tak, z 31, Paweł nie chciał przez to powiedzieć, że od jego czasów, od naszego Pana, już w jego czasach działało to przymierze. Ale pisze o tym. Zaczynając, albowiem jedną ofiarę na zawsze uczynił doskonałymi tych, którzy się poświęcają albo uświęcają. Tak, dosłownie tych uświęconych albo poświęconych. Zatem rozważmy dokładnie Żydów 10 rozdział, żebyśmy mogli zrozumieć, co też Paweł tutaj pisze w tych słowach. Dlaczego on się powołuje na Jeremiasza? Dlaczego innymi słowy on przyspiesza efekty działania nowego przymierza z wieku tysiąclecia wobec rodziny ludzkiej i rzeczy tam piękne, rzeczy tam opisane o wypisywaniu boskiego prawa na ludzkich sercach, o braku grzechów, zapomnieniu grzechów, przebaczeniu wszystkich grzechów, nie ma, zero, nic. Dlaczego on to przyspiesza i mówi, jak gdyby to już działało za jego czasów? A więc wracamy do 14 wersetu i po kawałeczku zechcemy sobie to omówić. Jedną bowiem ofiarą, tak zaczyna się werset 14, tak? Żydów 10 rozdział jesteśmy ponownie, jakby ktoś się zgubił, to z Jeremiasza wracamy do Żydów 10 rozdziału. Jedną bowiem ofiarą, jaką ofiarą? Własnego człowieczeństwa, tak? Mowa o naszym Panu, o Jezusie. Jedną bowiem ofiarą, i teraz bardzo mocne stwierdzenie, uczynił na zawsze doskonałymi tych uświęconych, tych poświęconych. Uczynił na zawsze ich doskonałymi. Mocne słowa. W wieku tysiąclecia posłuszni z ludzkości rzeczywiście na zawsze tak zostaną doprowadzeni do doskonałości. Przed chwilą mówiliśmy, to wiek, to nowe przymierze, to właśnie dokona wobec ludzkości, wobec wiernych z ludzkości. Mówimy o tych wiernych, nie o tych nieposłusznych, tylko o wiernych z ludzkości. To nowe przymierze rzeczywiście tego dokona. Ale jak rozumieć to najpierw Ewangelii? Gdyż Paweł wyraźnie mówi tutaj o teraźniejszości. On nie mówił o tym, co będzie się działo w wieku tysiąclecia. On mówi, co się dzieje wobec jego samego, braci, do których pisze, i do jego czytelników. Wystarczy porównać dalsze wersety od wersetu 19 do końca rozdziału. Tak? Kiedy on skończy ten wybuch, my do 18 z nim będziemy, a od 19 wersetu do końca rozdziału, czyli bardzo dużo jeszcze, bo tam jest 39 wersetów, od 19 Paweł pisze, mając więc w związku z tym, co powiedziałem powyżej, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątnicy najświętszej, drogą nową, żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, przystąpmy ze szczerym sercem, w pełni wiary i tak dalej. No apeluję, co mamy robić w związku z tym, skoro jest taka sytuacja, jaka jest. Mając to wszystko, bracia, róbmy, wykorzystujmy, tak? Bądźmy wierni, kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia, o ile słuszej kary sądzicie, bowiem będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i tak dalej. Więc wyraźnie odnosi to do siebie i do adresatów swojego listu i późniejszych czytelników. Zatem, skoro ma na myśli teraźniejszość, swoje czasy, to chcę przez to powiedzieć, że w jego Ewangelii te wszystkie rzeczy, które w wieku tysiąclecia nowe przymierze będzie dokonywało wobec wiernych z ludzkości, są dostępne dla tych, którzy się poświęcają, zauważmy, albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych poświęconych, uświęconych, tych, którzy doszli do punktu poświęcenia. W wieku Ewangelii te wszystkie rzeczy stają się dostępne przez przypisanie, uznaniowo. Bóg tym, którzy się poświęcają, ale nie wcześniej, nie na etapie usprawiedliwienia, że ktoś uwierzył w Jezusa, pokutuje, uwierzył w Jezusa i przyjął go jako swojego Zbawiciela. I dalej żyje dla siebie, po swojemu. Bez oddania całkowicie swojej woli pod wolę Boga i rezygnację z własnej woli, przyjęcie woli Boga. Tylko żyje nadal po swojemu, ciesząc się, że Jezus za niego umarł. No, jest to postęp, ale to jest ciągle za mało. Udowadnialiśmy poprzednim razem, że Biblia zachęca do czegoś więcej, tak? Tych braci, żeby poszli dalej. Wobec tego, jeżeli to ma być udziałem tych poświęconych, od momentu poświęcenia, to musi to być przez przypisanie, uznaniowo. Gdyż nikt w tym życiu, nawet apostołowie, nawet Paweł, nie stawał się doskonałym. Wszyscy oni byli nadal grzeszni jako ludzie, nadal upadali. A Paweł stwierdza wyraźnie, że jedną ofiarą Jezus na zawsze uczynił doskonałymi tych, którzy się poświęcają. Jest to możliwe tylko przez uznanie ich za takowych, czyli przez zdjęcie z nich wyroku adamowego. Na zawsze są doskonali, doprowadzeni doskonałości. Bo tą doskonałość można albo osiągnąć rzeczywiście i w wieku dosiąglecie ludzkość, wierni z ludzkości. Jak mówię ludzkość, to mam na myśli zawsze jej część wierna, prawda, tych niewiernych pomijam. Ludzkość będzie mogła to uzyskać i uzyska rzeczywiście tą doskonałość, a w obecnym czasie, wobec tak zwanym wieku Ewangelii, jest to możliwe tylko przypisanie, uznanie przez Boga, że te fakty nastąpiły, chociaż one nie nastąpiły. A Bóg uznaje to po to, żeby mógł zdjąć wyrok adamowy z człowieka, spłodzić go z ducha i rozwijać go na podobieństwo Chrystusa, żeby on się stał członkiem ciała Chrystusowego. Taki Bóg plan sobie ułożył. Ktoś powie, a dlaczego taki plan, a po co mu członkowie, ludzie, istoty w boskiej naturze z ludzi, no to nie nasza decyzja, tak? Boska decyzja. Myślę, że to jest w chęci dzielenia się wszystkim, co najlepsze. Bóg się dzieli życiem z innymi, żeby się cieszyli tym życiem i nawet nie poskąpił swojego własnego boskiego życia, czyli tej boskiej najwyższej natury, która ma życie sama w sobie, jest nieśmiertelna, nawet tym się chce dzielić jeszcze z innymi. Z Logosem to się, no tak, z Logosem, Logosa stworzył, Logos taki wierny jako Logos, potem jako Jezus, no to jego, a nie, ale jeszcze nawet zwykłych ludzi do tego dopuszcza. I to, ale tylko tych, którzy za tym jego wiernym Logosem, za tym jego wiernym Jezusem są gotowi pójść i tak samo jak on oddać swoje życie dla boskiej sprawy. On się nawet ze zwykłymi ludźmi zaplanował, żeby takich istot było 144 tysiące z Jezusem połączeni jako głową, żeby oni wszyscy też dostąpili boskiej natury. Taki plan ułożył. I powiedział nam o tym w Biblii, w typach, powiedział nam przez Pawła. Paweł to nam wyjaśnia. Czyli dowiadujemy się, że w jego Ewangelii Bóg traktował poświęcających się jako zwycięzców wieku tysiąclecia, którzy pomyślnie przeszli całe procesy restytucji wieku tysiąclecia. Uznał, że oni okazali się wierni, chociaż oni w ogóle nawet tego nie zaczęli jeszcze, prawda? To wszystko przez uznanie. Przypisanie im rzeczy, których oni nie dostąpili. Przeszli przez wszystkie procesy naprawcze Nowego Przymierza, już weszli w ten symboliczny ósmy dzień po wieku tysiąclecia i są gotowi do obrzezania symbolicznego, do poświęcenia się Bogu jako doskonali. Bóg może ich jako takich przyjąć. Wolni od wyroku. Mogę was przyjąć, spłodzić z ducha i rozwijać na ciało Chrystusowe, na członków ciała Chrystusowego, dołączać was do głowy, którą jest Jezus. To był werset 14. Teraz zobaczmy 15 do 17, przypomnijmy. Poświadcza nam to również Duch Święty, powiedziawszy bowiem, takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi, tak? Takie przymierze zawrę z nimi po upływie tych dni. Moje prawa włożę w ich serca, wypiszę je na ich umysłach, a ich grzechów i nieprawości już więcej nie wspomnę. Tak, to już widzieliśmy, to było w Jeremiasza. Paweł tutaj cytuje z Jeremiasza 31 odnośnie Nowego Przymierza. Czym dowodzi jednoznacznie, że jego natchnionym zdaniem, pamiętajmy, to było popisane pod natchnieniem, jego natchnionym zdaniem poświęcający się wieku Ewangelii już w tym życiu korzystają z błogosławieństw Nowego Przymierza. Chociaż ono jako takie jest wciąż nieaktywne, ono wciąż nie działa. Paweł pisze o tym, o nim jednak tak, jak gdyby już działało. Czyli musi mieć na myśli jego działanie przez przypisanie, w sposób uznaniowy, bo jak inaczej zrozumieć jego słowa o wkładaniu teraz, już teraz, boskich praw do serc, o niewspominaniu grzechu i nieprawości nigdy więcej, o uczynieniu ludzi doskonałymi na zawsze, czyli od uwalnianiu ich od wyroku adamowego, od grzechów adamowych. Zaraz o tym uwolnieniu jeszcze zobaczymy w wersecie 18. Przechodzimy tam. Zobaczmy werset 18, bardzo też kolejny mocny. Ta 14 jest bardzo mocny i 18 bardzo mocny. Tam zaś, gdzie jest uwolnienie od nich, rozumiemy, że to od nich, to są te nieprawości, prawda? Przez zdjęcie człowieka wyroku adamowego, uwolnienie od nich, nie ma już ofiary za grzech. Tam, gdzie jest uwolnienie od nich, tam nie ma już ofiary za grzech. I postawię pytanie, dlaczego nie ma ofiary za grzech? Co się stało z zasługą naszego Pana? Mówi, jeżeli nastąpi uwolnienie od grzechów, to już nie ma ofiary za grzech. Widzimy, co pokazuje wyraźnie? Jezus za każdego umarł tylko raz. No chyba słusznie, sprawiedliwie. Nie chcielibyśmy, żeby 2-3 razy za niektórych, a nie za niektórych raz. Sprawiedliwie, za każdego raz. A jak 2 razy, no to za każdego 2 razy. No inaczej byłoby niesprawiedliwie. Więc Bóg uznał, jedna szansa wystarczy. Wszystkim. Nikt nie będzie miał 2, ani 3, ale też nikt nie będzie miał 0. Każdy będzie miał jedną szansę. Jezus umarł w Adamie za każdego raz. I jeżeli ktoś, i teraz zauważmy, jeżeli ktoś zostanie uwolniony od grzechów adamowych, tak pisze Paweł, gdzie jest uwolnienie od nich, od tych grzechów, to już nie ma ofiary za grzech. Mówi, koniec działania okupu. Nie licz na nic więcej. Jeżeli będziesz uwolniony od grzechów adamowych i zmarnujesz to, nie licz na nic więcej. Nie ma już ofiary za grzech. Nie ma. I w innych miejscach Nowego Testamentu przeczytamy, że i oni dwakroć krzyżują niektórzy Syna Bożego, czyli jak gdyby zmarnowaniem tej szansy jednorazowej zmuszają jak gdyby Jezusa, żeby umarł jeszcze raz za nich, ale nie będzie Jezus umierał drugi raz, więc ja nie umiera. To nie będę teraz udowadniał tego, bo to nie mój temat, ale rozumiemy, że to jest uwolnienie z grzechów adamowych raz za każdego człowieka. I albo dostąpisz tego uwolnienia w tym życiu, bo Bóg przypisze ci wszystko to, co Jezus dla ciebie uczynił, jakbyś był wiernym restytucjonistą. On uzna, że jesteś wiernym w tym życiu, po to, żeby mógł wyrok adamowy z ciebie zjąć i dać ci szansę stania się członkiem ciała Chrystusowego. Albo to uwolnienie, tego uwolnienia dostąpić w wieku tysiąclecia, po powrocie z grobu. A można powiedzieć w wyjściu z grobu, bo uwolnienie z grzechu adamowego dla świata ludzkości nastąpi z chwilą, gdy zostanie ona wyprowadzona z grobu. Inaczej, gdyby wyrok nie był adamowy z nich zdjęty, nie mogliby wyjść z grobów. Bo jakim prawem? Są pod wyrokiem, umarli, tam powinni pozostać. No ale nie, wyrok zdejmowany. Aha, no to wypuszczamy. Dlatego Biblia mówi o więzieniu, tak? Więźniowie śmierci. Oni są tam w więzieniu za karę, tym więzieniem jest śmierć. I gdyby ktoś ich nie wyzwolił z tej kary, to tam na zawsze by pozostali. Ale jest ktoś, kto ich wyzwolił. Jezus, więc każdego raz. To jest bardzo, bardzo łatwy tekst. Łatwy tekst. Zdawać by się mogło. Ale jest łatwy, jak się rozumie boski plan, prawda? Gdzie zaś jest uwolnienie od nich, od tych grzechów? Nie ma już ofiary za grzech. Koniec tej ofiary. Dlatego, że została raz wykorzystana. I więcej nikomu się nie należy. Dlatego też w wieku Ewangelii, ci, którzy na teraz rozumiemy tą dwustopniowość usprawiedliwienia Bożego, trzeciego dnia i siódmego dnia, trzeciego dnia usprawiedliwienie tymczasowe. Pokutujesz i wierzysz w Jezusa, przyjmujesz Go jako swojego Zbawiciela, bardzo dobrze, uważam Cię za tymczasowo usprawiedliwionego, ale nie przypisuję tego, co Jezus dla Ciebie zrobił jeszcze, bo Ty się możesz w ogóle nie poświęcić. Gdybym ja Cię tylko na podstawie pokuty i wiary przypisał to, co Jezus dla Ciebie zrobił, to byś już wykorzystał okup. A to się w ogóle nawet może nie poświęcisz nigdy. No to już przepadłeś. Więc ja mówię, ja poczekam z przypisaniem zasługi na siódmy dzień. To znaczy poczekam, aż w twoim sercu dojrzeje poświęcenie. Bo jeżeli ty dojdziesz do momentu, że chcesz całkowicie poświęcić się mi, startując z tego poziomu usprawiedliwienia tymczasowego, no to ja przynajmniej będę widział, że jest szansa, że możesz być zwycięzcą. Oczywiście nie ma gwarancji, wiemy, że nie było gwarancji. Tak? Judasz pierwszy, członek, który śmierci, potem następnych wiekowych, nie było sporo. Ale Bóg, żeby zmniejszyć tych członków, których śmierci, to zrobił dwa etapy. Wiedząc, że niestety, albo wszystko bez tego słowa, niestety wycofuję to słowo, wiedząc, że większość tych, którzy będzie usprawiedliwiona na podstawie swojej pokuty i wiary, nigdy się mu nie poświęci, tak naprawdę. W sercu, nie chodzi o deklarację słową, w sercu się nie poświęci, bo Bóg nie patrzy, że ktoś powie, wiele ludzi przychodziło do Jezusa, oddawało mu swoje życie, prawda, a to w ogóle te fakty nie miały miejsca, to tysiącami na stadionach, prawda, Billy Graham działał i tam przychodzili do Jezusa tysiącami, setkami, no to większość tych to nie były żadne poświęcenia. I Bóg to ignorował. Oczywiście ignorował, bo Bóg nie patrzy na deklarację słowną człowieka, który nie wie, co mówi, tylko patrzy na jego stan serca. Jeżeli w sercu zauważył to coś, nawet jak ktoś deklaracji nie złożył, bo może nie wiedział, że trzeba coś powiedzieć, albo jak to powiedzieć. Jak w sercu widział taką chęć całkowitego oddania się Bogu i pójścia za Jezusem, to on wtedy widząc takie coś, ściągał wyrok adamowy z tej jednostki, spadzał tą jednostkę z ducha, gdy było jeszcze tak, powołanie otwarte, zaproszenie do morskiego statka, no i rozpoczynała się droga, praca, rozwijanie charakteru, żeby się nadawał na członka klasy Chrystusowej. No to jest dla... To jest miłość Boga dla człowieka. Dwustopniowe usprawiedliwienie, żeby ja maksymalnie ograniczyć członków klasy, w której śmierci, którzy pomimo tego i tak się pojawili, no ale to jest nieuniknione. W wieku tysiąclecia wiemy też, wszyscy będą z grobu wyprowadzeni, w tym momencie wyrok adamowy będzie z nich zdjęty. Wszyscy rozpoczną niby restytucję, ale jak mówi nam przypowieść o owcach i kozach, niestety nie tylko owce będą. Będą kozły i też zmarnują. No i też pójdą na wtórną śmierć. Tak, odcięci będą od życia, to tam jest pokazane zbawienie wieku tysiąclecia. No będą tacy, którzy będą marnować. No to Bóg mówi, masz prawo. Bóg jest tak dobry, że nawet daje człowiekowi swemu stworzeniu prawo odrzucenia wszystkiego, co on ma do zaoferowania, czyli życia wiecznego w doskonałości. Nie chcesz żyć wiecznie w doskonałości? Nie podoba ci się to? To nie, możesz podziękować. Nie będziesz męczony za to, nie będziesz dręczony. przestaniesz istnieć i będzie tak, jak gdyby cię nigdy wcześniej nie było. No bo każdy z nas ma wolny, Bóg szanuje do końca naszą wolną wolę. Jak pamiętamy, ta z części pierwszej, znowu mówiłem, że będę nawiązywał, nawet najbardziej wierni Bogu i bliscy Bogu w czasach Starego Testamentu, nazywani nawet przyjaciółmi Boga, albo największymi z proroków nazywani, nie mogli zostać kandydatami do morskiego statka. Nie było wysokiego poufania przed naszym Panem. Ale oni nie mogli stać się kandydatami do morskiego statka tylko i wyłącznie z tego jednego powodu. Za ich życia nie było dostępne usprawiedliwienie z dnia siódmego, które w wieku tysiąclecia będzie dostępne dla całej ludzkości rzeczywiście i wiernych podniesie do doskonałości, a przed wiekiem tysiąclecia może podnieść do doskonałości wszystkich, którzy przychodzą przez Jezusa do Boga w sposób przypisany, uznaniowy, tak jak sobie tłumaczyliśmy, prawda? Przez przypisanie im okupu i przez przypisanie im całej restytucji, przez uznanie ich za wiernych, za wierne owce, za zwycięzców wieku Ewangelii. Przed śmiercią Jezusa nie było to możliwe, bo nie było okupu, który Bóg mógłby przypisać. Najbardziej jaskrawy przykład to Jan Chrzciciel. Nie będę cytował, każdy wie, Mateusz 11:11, co nasz Pan powiedział o Janie Chrzcicielu, że większego proroka nie było, ale najmniejszy w Królestwie Niebios jest większy niż Jan Chrzciciel. I to pokazał różnicę, że taki wielki człowiek jak Jan Chrzciciel, że większego w sumie nie było do tej pory, mimo to on należy do innej klasy. Oczywiście pytanie ktoś może zadać, a dlaczego Bóg nie pozwolił Janowi Chrzcicielowi pożyć trochę dłużej? Przecież on wystarczyło ze 2 lata jeszcze dłużej żyć i by już był umarł po naszym Panu. A każdy, kto umarł po naszym Panu, już mógł dostąpić usprawiedliwienia z dnia siódmego. No, nie sam odpowiedzi na to pytanie. Tak Bóg to przewidział. Wszyscy żyjący przed Jezusem mieli dostęp tylko do oczyszczenia z trzeciego dnia. I właśnie to uniemożliwiało ich pełne oczyszczenie w tym życiu. Czyli uniemożliwiało zdjęcie z nich wyroku adamowego, spłodzenie ich z ducha następnie i postawienie ich na próbie do życia. Tak, to było próba do życia albo sąd. To dlatego właśnie Bóg pokazał proces oczyszczania nieczystych z powodu kontaktu z umarłym na te dwa różne sposoby, na te dwa różne dni, trzeciego dnia i siódmego dnia. Przy czym pełne oczyszczenie następowało dopiero siódmego dnia. To znaczy, będzie oczyszczony siódmego dnia, trzeciego dnia i siódmego dnia. I będziesz czysty. Ale będziesz nieczysty przez ile dni? Przez 3? Oto może nawet zobaczmy. To było chyba 4 Mojżeszowa, gdzie to było oryginał, bo to też jest 4 Mojżeszowa. Gdzie ja to mam wyjściowy? 4 Mojżeszowa, 19 rozdział. Tak, 19 rozdział. Bo ktoś powie, no tak, jesteś nieczysty, ale skoro jest możliwość oczyszczenia, no to dlaczego trzeciego dnia mam się oczyszczać, a nadal jestem tak samo nieczysty, jakbym się nie oczyścił nawet trzeciego dnia? Zobaczmy. 11 werset i 12. Kto dotknie jakiegokolwiek zmarłego człowieka, będzie nieczysty przez 7 dni. Powinien oczyścić się trzeciego dnia i siódmego dnia i wtedy będzie czysty. A jeżeli się nie oczyści trzeciego i siódmego dnia, nie będzie czysty. Czyli ktoś powie, no to oczyszczenie trzeciego dnia mógł Bóg przeskoczyć, nie pominąć. Skoro i tak trzeba się czekać na siódmy dzień i wtedy się oczyścić, dopiero się będziesz czysty. Jak się dotkniesz zmarłego, tak jak mówi werset 11, będziesz nieczysty przez 7 dni, od razu wiadomo, że będziesz nieczysty 7 dni, chociaż trzeciego dnia masz oczyszczać się. To co z tego? No po co to trzeciego dnia, skoro siódmego i tak trzeba to zrobić? To od razu przyzróbmy to siódmego i będziemy czyści, skoro i tak jest 7 dni trwa nieczystość. No bo jest usprawiedliwienie trzeciego dnia, tymczasowe, ale ono nie zdejmuje wyroku adamowego. Wciąż jesteś nieczysty, wciąż pozostajesz pod wyrokiem. Taki jest boski plan. Tłumaczyłem już, prawda, dlaczego on taki jest, żeby zminimalizować straty. Żeby wtóra śmierć nie zrobiła większego żniwa w wieku Ewangelii niż zrobiła. Żeby jeżeli już nawet ktoś pójdzie na tą wtórą śmierć, to nie dlatego, że ze swojej, że to powiem, niedojrzałej decyzji, prawda? Pokutuje przy Jezusa, o Jezu, ja się cieszę, że za mnie umarłeś, prawda? I już spłodzenie z ducha, a on jeszcze w głowie woli ma coś zupełnie innego, jest, ale nie myśli o tym. Skoro z tych, którzy się poświęcili, był odpad, to możemy wyobrazić, jaki byłby odpad, gdyby na poziomie trzeciego dnia było już pełne oczyszczenie z przypisaniem zasługi naszego Pana. By uczynić to jaśniejszym, przyjrzyjmy się teraz usprawiedliwieniu, tymczasowemu usprawiedliwieniu Abrahama. Zobaczymy w tymże opisie o Abrahamie, że był usprawiedliwiony przed obrzezaniem, przed poświęceniem, a bo jak się poświęcił, nic się nie zmieniło w jego usprawiedliwieniu. Poza tym, że się pojawiła pieczęć na jego usprawiedliwieniu. Paweł tak wyraźnie o tym pisze. Rzymian 4 rozdział. Ten Paweł to tyle rzeczy napisał. Nic dziwnego, że Piotr w pewnym miejscu napisał, że w listach naszego miłego brata Pawła są niektóre trudne rzeczy, które niestateczni wywracają ku swojej własnej zgubie. No to mamy te wszystkie najtrudniejsze rzeczy mamy od Pawła. Znaczy od Boga przez Pawła. Czy Rzymian 4 od 1 do 12, spory fragment. Przeczytamy, bo to jest takie no, logiczne, w większości łatwe argumentacja Pawła, która pokazuje, gdzie się łaska zaczyna, gdzie nie ma łaski. Zobaczmy. Tak, Rzymian 4 od początku. Cóż wtedy powiemy, co osiągnął Abraham, praojciec nasz według ciała? Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, masz jeszcze go chlubić, ale nie przed Bogiem. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Czy usprawiedliwienie Abrahama było przez uczynki? Jeżeli gdy było, to ma się czym chlubić. Uczynki miał sprawiedliwe i został usprawiedliwiony, ale mówi nie przed Bogiem. Bóg nie uznał jego uczynków za sprawiedliwych. On jego wiarę przypisał mu za sprawiedliwość. Potem argumentuje dalej od czwartego. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Postępujesz sprawiedliwie, no to ci się należy uznanie za sprawiedliwego. To nie jest żadna łaska, zwykły fakt. Gdy zaś ktoś nie spełnia uczynków, tak jak Abraham nie spełniał, no nie tylko Abraham, ale on to o nim, prawda, bierze go za przykład. Gdy zaś ktoś nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. No i prosto, ale niby trochę trudniej, ale wiara poczytana za sprawiedliwość. Nie potrzeba odpustów, zdrowasiek, ten na kolanach gdzieś tam chodzić, zdzierać te kolana dookoła ileś razy, ani żadnego innego uczynku, bo i tak twój uczynek cię nie usprawiedliwi. Wiarę jego poczytuje się za sprawiedliwość. Jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia, niezależnie od uczynków, błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości, których grzechy są zakryte, błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta. Zauważ, jak on mówi, zakryte grzechy, Pan grzechu nie poczyta, czyli człowiek wciąż pozostaje tym grzesznikiem, tylko Pan nie poczyta tego grzechu. No uznał, że dzięki Twojej wierze, że Ci nie poczyta tego grzechu. Czy jest to błogosławieństwo odnosi się tylko do obrzezanych, czy też do nieobrzezanych? Mówimy bowiem, wiara została poczytana Abrahamowi za sprawiedliwość. I teraz zaczyna argumentację. W jakich okolicznościach została poczytana wiara za sprawiedliwość Abrahamowi? Było to po obrzezaniu, czy przed obrzezaniem? Stawia pytanie. Mówi nie po obrzezaniu, ale przed obrzezaniem. Czyli przed poświęceniem się jeszcze Abrahama. I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał przed obrzezaniem. Jeszcze raz powtórzę, 11 werset. I otrzymał znak obrzezania, czyli poświęcenie, jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał przed obrzezaniem, aby był ojcem wszystkich wierzących, nieobrzezanych i aby to zostało poczytane za niesprawiedliwość. Aby był ojcem wszystkich wierzących, nieobrzezanych. Wiadomo, on to mówi symbolikom, wierzący, nieobrzezany, to ten, kto już nie jest poświęcony. I on już ma takie samo usprawiedliwienie jak Abraham. I aby był ojcem obrzezania, nie tylko tych z obrzezania, to znowu z Żydów, pogan wprowadza, ale i tych, którzy idą w ślady wiary ojca naszego Abrahama z czasów przed obrzezaniem. Tak? Czyli widzimy, że wiara, tak, wersety 9 i 11, to te, był uznany, jego wiara została mu poczytana za sprawiedliwość, miało to miejsce jeszcze przed obrzezaniem, zadaje pytanie, odpowiada sam Paweł, a obrzezanie było pieczęcią jego usprawiedliwienia, czyli przypieczętowaniem, że Abraham nie zmarnował tego usprawiedliwienia, którym się cieszył. Tymczasowego, z trzeciego dnia. To nie było to usprawiedliwienie z siódmego dnia. Pamiętamy trzecią Mojżeszową, dziewiąty rozdział, którą wtedy też cytowałem. Tam, gdzie jest pokazane w typie, że ci, którzy mieli dopiero stać się kapłanami, a jeszcze nimi nie byli, już mieli krew w ręku i podawali tą krew Aaronowi, a on pomazywał rogi ołtarza. Przypomnę, 3 Mojżeszowa, 9 rozdział, 7-9. To jest wprowadzenie na urząd synów Aarona, na urząd kapłana. Czyli jeszcze nie są kapłanami, tylko są wprowadzani. To jest ceremonia wprowadzenia ich na urząd. I tam czytaliśmy, 9 rozdział 7 do 9. Zbliż się do ołtarza, złóż swoją ofiarę za grzech i swoją ofiarę całopalną, dokonaj pojednania za siebie i za lud, złóż też ofiarę ludu i dokonaj przebłaga pojednania za nich, tak jak rozkazał Pan. Aaron zbliżył się więc do ołtarza, zażnął cielca na ofiarę za grzech za siebie, synowie Aarona podali mu krew, on zanurzył swój palec we krwi i pomazał nią rogi ołtarza, pozostałą krew wylał u podstawy ołtarza. Ten werset 9 mówi o przypisaniu tejże krwi zasługi naszego Pana tym, którzy mieli być wprowadzeni na urząd kapłana. A mówiąc naszym językiem, przed śmiercią naszego Pana nie było ani krwi, którą synowie Aarona mogliby mu podać, żeby pomazał rogi ołtarza, ani nawet nie było tego Aarona, tego prawdziwego Aarona, najwyższego kapłana, naszego Pana, który mógłby wziąć tą krew i pomazać rogi ołtarza, bo nie było w ogóle krwi, ani ten urząd naszego najwyższego kapłana nie działał. Nasz Pan stał się najwyższym kapłanem, dopiero jak się pojawił i najpierw był najwyższym kapłanem dla samego siebie, dla swojego człowieczeństwa, a potem dla wszystkich, którzy przychodzili do Boga przez Niego. Właśnie dlatego obrzezanie albo poświęcenie Abrahama było jedynie pieczęcią na jego usprawiedliwieniu. Nie stało się ożywieniem jego usprawiedliwienia, nie było krwi zasługi Jezusa, którą można było Abrahamowi przypisać. Weźmy inny fragment. 1 Koryntów 6 rozdział. 1 Koryntów 6 i tylko jeden werset, 11. I takimi byliście, ale obmyliście się, ale zostaliście uświęceni, ale zostaliście uznani za sprawiedliwych w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. A takimi niektórzy z was byli. Tutaj poprawne tłumaczenie bardzo ważne. Najlepiej z kodów vocatio, dosłowne. Nie jakieś upiększone. Bo ważne będzie, za chwilę zobaczymy na przykład strona zwrotna. Nie wiem, czy tam Biblię, które macie, mówią, że niektórzy takimi byliście, ale obmyliście się. Ile przykładów poda stronę zwrotną obmyliście się? Widziałem, że niektórzy piszą, zostaliście obmyci. Nieprawda. Zostaliście, później będzie, zostaliście usprawiedliwieni i zostaliście poświęceni. Najpierw poświęceni, potem usprawiedliwieni. Ale pierwszy czasownik jest w stronie zwrotnej. I dokładne tłumaczenia to wychwytują. Obmyliście się, czyli wy sami. To ma znaczenie. Bo zostaliście obmyci, no to ktoś to zrobił wobec nas. A tam jest obmyliście się. Kody to pokazują i pewnie nie tylko kody, ale trzeba mieć dokładne tłumaczenie. Dlatego też zwracam uwagę na to, żeby się nie sugerować którymkolwiek tłumaczeniem, bo a nie takimi niektórzy z was byli, ale obmyliście się. Czyli skoro wy się sami obmyliście, to nie może tu chodzić o usprawiedliwienie krwią naszego Pana, choćby nawet o tymczasowe, gdyż tego usprawiedliwienia krwią naszego Pana nikt z nas nie dokonuje sam. Nie możemy się obmyć Jego krwią, to On nam przypisuje. Zatem chodzi tu o obmycie się wodą słowa, powodą prawdy już na etapie pokuty. Czy zdajemy sobie sprawę, że pokuta ma dużo elementów i między innymi mieści w sobie takie rzeczy jak nienawiść do grzechu, porzucenie grzechu i wyznanie grzechu? To jest to obmycie, o którym mówię. Bo wy sami musicie to zrobić jako pokuta, jako wyraz, że naprawdę pokutujecie. Jeżeli te elementy nie występują takie jak nienawiść do grzechu, porzucenie grzechu i wyznanie grzechu, to nie ma mowy o żadnej pokucie. I Paweł tutaj nawiązuje do tego naszego, własnego obmycia się samemu na etapie pokuty. Tu można było dać jakieś wersety na potwierdzenie tego. Przypowieści 28:13. Przypowieści 28:13. Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostąpi miłosierdzia. To jest element prawdziwej pokuty. Izajasz 55, 7 werset. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Musisz porzucić, to jest część pokuty. Mateusz 3:8. Wydawajcie więc owoce godne pokuty, upamiętania. Tak? Tak Jan Chrzciciel wzywał. Wydawajcie owoce godne upamiętania, dosłownie pokuty. Tymi owocami jest porzucenie grzechu, wyznanie grzechu, odwrócenie się od grzechu, sprzeciwianie się grzechowi. Można na ten temat dużo mówić. W przybytku mamy to pokazane, to mycie się w umywalnię na dziedzińcu. Pamiętamy przybytek i tam była umywalnia na dziedzińcu. Przy okazji wprowadzania lewitów na urząd było to pokazane w praniu przez nich ich szat. Sami musieli przed szaty, zanim się lewitami stali, zanim byli usprawiedliwieni z wiary. Można to zobaczyć w 4 Mojżeszowa 8:7. Nie będę czytał, bo za dużo byśmy mieli tekstów i czasu. Porównajmy kontekst Pawła w 1 Koryntów 6 rozdział, bo on mówi, a takimi niektórzy z was byli, ale obmyliście się. Tak? To jakimi byliście? On mówi, co ma na myśli mówiąc, ale takimi niektórzy z was byliście, ale się obmyliście. No to zobaczmy, co mówi 2 wersety wcześniej. Ale czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się. I teraz zobaczmy, jaką listę wymienia brzydkich, niskich grzechów. Ani wszytycznicy, bałwochwalcy, cudzołożnicy, rozpustnicy, mężołożnicy, złodzieje, chciwcy, pijacy, oszczercy, zdziercy. Mówi, ale takimi was niektórzy byliście, potem w następnym wersecie pisze, ale się obmyliście. Na etapie pokuty przestaliście być wszetecznikami, bałwochwalcami, cudzołożnikami, rozpustnikami, mężołożnicami. Co to za termin? To chyba chodzi o tych, którzy mężczyzna z mężczyzną. Mężołożnicy. Złodziejami, chciwcami, pijakami, oszczercami, zdziercami. I to nie jest usprawiedliwienie przez przypisanie krwi Jezusa. To jest coś, co każdy z nas na etapie pokuty musi zrobić. Dlatego Paweł używa strony zwrotnej. Obmyliście się. To są te grzechy, z których każdy z nas musi się obmywać. Ale, i dalej mówi, ale, i tu już jest strona bierna, zostaliście uświęceni albo poświęceni. Strona bierna. Zostaliście doprowadzeni do poświęcenia. To poświęcenie znowu do przybytku światowego było pokazane kiedyś w pierwszej zasłonie. Mówimy o takiej całej drodze morskiego statka, pierwsza zasłona. A umywanie stała przed pierwszą zasłoną. Widzimy, jak oczyszczenie się pokazane w umywaniu i dopiero później zaproszenie do poświęcenia, która ta pierwsza zasłona, gdzie było poświęcenie się nowych stworzeń pokazane. To, że zostaliście doprowadzeni do poświęcenia, to dlatego, że Ojciec pociąga. Kto kogo tak Bóg nie pociągnie, nie przyjdzie do mnie. Jana 6:44. I potem, ale zostaliście usprawiedliwieni. Znowu jest strona bierna w oryginale. Zostaliście usprawiedliwieni. Nie usprawiedliwiliście się, ale zostaliście usprawiedliwieni. Skoro Paweł wymienia to usprawiedliwienie po poświęceniu, nie może mieć na myśli usprawiedliwienia tymczasowego, które ma miejsce przed poświęceniem i które Paweł tutaj pomija. To tymczasowe. Lecz musi mieć na myśli usprawiedliwienie ożywione, bo następuje ono po poświęceniu. I obejmuje zdjęcie wyroku, spodzenie z ducha i tak dalej. Jakuba, 2 rozdział. W Jakuba, 2 rozdziale, gdzieś się mu Jakub mi schował gdzieś, już go znalazłem. Jakub, 2 rozdział, 14-26, długi fragment. Najpierw powiem ogólnie, że wywód Jakuba, on to będzie mówił o roli uczynków. No może przeczytajmy. Od 14. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków, czy wiara może go zbawić? Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać, brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, jest martwa sama w sobie. Lecz ktoś powie, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę przez uczynki moje. To Jakub trochę idzie w taki ironiczny ton. Bo mówi, pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę przez uczynki moje. Można pokazać wiarę bez uczynków? No jak można pokazać? Siedzimy tutaj, ja mam wiarę, wierzę w to, w tamto, w tamto. No to pokaż. No nic, siedzi i nic nie robi, ale mówi, że ma wiarę. No to nie wiem, czy masz, tylko mówisz, że masz. Prawda? Więc wiadomo, to jest taka ironiczne stwierdzenie, pokaż mi swoją wiarę. Jest to niemożliwe. Niemożliwe pokazanie wiary bez uczynków. Bo on tu mówi, jeżeli w nie wierzysz, to musisz zgodnie z tą wiarą postępować. Dlatego potem do demonów przychodzi i mówi, ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Chcesz przez to poznać nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? No i znowu bierze się za Abrahama. Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony przez uczynki, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka swego syna? No. Gdyby Bóg zapytał Abrahama, czy ofiarujesz mi Izaaka, a Bóg by, tak, gdybym cię poprosił w ofierze, to Abraham powiedział, tak, tak. I nigdy Bóg nie chciałby, żeby on to uczynił. To moglibyśmy powiedzieć, że on był gotowy to uczynić, tylko byłoby tak, tak. No, powiedzieć łatwo. Powiedzieć łatwo. Jest bardzo łatwo. Pamiętamy inne słowa naszego Pana, jak mu przynieśli chyba człowieka, który nie chodził od lat. Na noszach mu przynieśli. I on powiedział, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. odpuszczone, że odpuszczone są twoje grzechy, wstań. I to oni mu wtedy zaczęli zarzucać i Jezus mówi, co jest łatwiejsze, a co jest trudniejsze? Łatwiej jest powiedzieć, odpuszczone są twoje grzechy, czy bierz te swoje łoże, na którym ci to przynieśli, weź je ze sobą i idź do domu już sam. No łatwiej jest powiedzieć, odpuszczone jest są tobie twoje grzechy. Łatwo powiedzieć, bo kto jak udowodni ktoś, że są odpuszczone? Trudniej jest sprawić, żeby ten człowiek, który sam nie chodził, nagle łoże, na którym leżał od lat, wziął pod pachę i poszedł do domu. To jest trudniej, a on tak zrobił, no, czyli nas sam pokazał. Skoro zrobiłem rzecz trudniejszą, to tamtą też należy uznać za wykonalną. Więc wracamy tutaj do 21. Widzisz, 22, widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami Jego i że przez uczynki stała się doskonała albo dojrzała. To nazwę podkreślam, bo nie będę chciał długo przy tym Jakubie pozostać, że nieprawdą jest, jak to niektórzy mówią, że Jakub przeczy Pawłowi. Bo Paweł kładzie duży nacisk najczęściej na wiarę i tylko wiarę, bo ma na myśli tymczasowe usprawiedliwienie, gdzie nie potrzeba uczynków poświęcenia, a Jakub kładzie nacisk znowu na uczynek poświęcenia. Ale zauważmy, że on wcale wiary nie porzuca, chociaż w tym wersecie. Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami Jego i że przez uczynki stała się doskonała, dojrzała. Jakub tylko kładzie tutaj wywód, że wiara musi współpracować z uczynkami. Albo odwrotnie, uczynki muszą współpracować z wiarą, wszystko jedno. Nie może być wiara i nic nie wynika. Dlatego dał ten przykład brat siostra, prawda? Jest mu zimno, jest głodny, a ty mówisz, że to się idzie ogrzej, zimno ci, to się idzie ogrzej. No i będzie ona pójść ogrzeć. Gdyby, że tak powiem, łatwo było mu się ogrzeć, to by nie było mu zimno. Albo gdyby miał co jeść, to pewnie by nie głodował. Więc mówi, no to idź, jesteś głodny, to idź się najedz. No i to co, jak nie ma uczynku, no to co, tylko że powiedziałeś mu? Więc pokazuje tak samo tutaj. Wierzysz tak czy inaczej, zgodnie z tą wiarą musisz działać. Nie możesz tylko wierzyć i poprzestać na samej wierze. I wypełniło się pismo, które mówi, uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu i nazwany został przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary? Po raz kolejny nie odrzuca stale Jakub wiary, tylko mówi nie tylko z wiary. Z uczynków, nie tylko z samej wiary. To jest jego cały czas wywód, ale wiem, że są różni chrześcijanie, którzy kontrastują. Mówi Paweł i Jakub są w sprzeczności, bo jeden podkreśla wiarę, drugi uczynki, czyli są w konflikcie ze sobą. Nie są w żadnym konflikcie. W podobny sposób potem daje przykład Rahab. Nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą? Nie powiedziała tylko tak, ja wierzę w Boga hebrajskiego. Ale nie przychodźcie do mnie, ja nie będę narażał swojego życia. Żeby tak, żeby was chronić i wypuścić inną drogą. Ona wierzyła w Boga, wierzyła, że Bóg prowadzi Żydów, tak, ten prawdziwy Bóg, i jak trzeba było zaryzykować życie, żeby przyjąć posłów i wypuścić ich inną drogą, to tak zrobiła. A gdyby nie była gotowa do tego zrobić, no to co byłaby warta wiara prawdziwego Boga, tak, Jahwe, który prowadzi tych Żydów? Mogłaby tak powiedzieć. Ale bałaby się temu Bogu pomóc, tak, z jego ludem. Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak wiara bez uczynków jest martwa. Czyli cały wywód tutaj Jakuba sprowadza się do tego, że wiara bez uczynków jest martwa. Sama wiara, bez uczynku poświęcenia się Bogu, nic nikomu nie da. Nie da mu życia. I Jakub wcale nie pomija w tym fragmencie wiary, jak niektórzy twierdzą, tylko pokazuje, że do wiary potrzebne jeszcze są uczynki. Uczynek poświęcenia, oddania swojego życia Bogu. Innymi słowy, Jakub mówi, że potrzebna jest wiara i zgodne z tą wiarą uczynki, bo są dwa rodzaje usprawiedliwienia. I każdy wymaga troszeczkę czegoś innego. Jest usprawiedliwienie samej wiary, tymczasowe, niepełne, trzeciego dnia. Paweł dużo o nim pisał. I jest usprawiedliwienie z wiary i uczynków. To pełne, to z siódmego dnia. I tam muszą pójść uczynki. Nie możesz tylko wierzyć i nic nie robić, nie działać zgodnie z tym, co wierzysz. Wierzysz, że Jezus za ciebie umarł, oddał życie za ciebie, Jezus? Wierzę. No to czemu nie odda swojego życia Jemu? Przecież On cię wezwalił od śmierci. To chcesz, żeby ktoś za ciebie umarł, a ty idziesz swoją drogą? To jest zwykła niewdzięczność. Ktoś za ciebie umarł, a ty idziesz swoją drogą. A, dziękuję, że za mnie umarł i poszedł. No ale gdyby on za ciebie nie umarł, to byś nie był w ogóle nie żył, nie mógłbyś pójść nigdzie. No to powinieneś pójść za tym, który za ciebie umarł. On cię kupił. Tak? To zwykła sprawiedliwość, elementarna sprawiedliwość tego wymaga. Poświęcenie się Bogu jest elementarnym wymogiem sprawiedliwości. I tylko wtedy można wytłumaczyć brak poświęcenia, jeżeli ktoś nie zdaje sobie sprawy, że Jezus za niego umarł. Bo jeżeli sobie zda z tego sprawę, a mimo to będzie chciał żyć dalej po swojemu i dla siebie, to jest zwykłym niewdzięcznikiem i łamie sprawiedliwość. Na szczęście większość chrześcijan nie rozumie, na czym polega bycie Jezusa Zbawicielem za nich. Nie rozumieją, no i całe szczęście, nie, Bóg nie oczekuje od nich poświęcenia. Są zadowoleni, jest zadowolony, jeżeli żyją w miarę sprawiedliwie i uczciwie na tym świecie. I chyba już ostatni fragment, Rzymian 6 rozdział, od 1 do 8. Cóż więc powiemy, czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitowała? Przenigdy, jakże i my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. Tak mówi ten fragment. I w tym fragmencie mamy kilka wersetów, znowu bardzo ciekawych i znowu bardzo głębokich, jak to często u Pawła. Tak znienacka, nie wiadomo kiedy, wielką głębię podaje. Większość chrześcijan w ogóle nie rozumie niektórych tutaj sformułowań. Na przykład siódmy. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jak większość chrześcijan to rozumie? Nawet z kręgów badackich? No jak umarłeś, to jesteś uwolniony od grzechu, poszedłeś do grobu. Paweł wcale o tym nie mówi. To była zresztą by nieprawda. Czy człowiek, który umiera z powodu wyroku, jaki na nim ciąży, uwolniony jest od grzechu z tego powodu? No to powinien wrócić z tego grobu. On umiera i jest w grobie za karę. I zawsze tam powinien, na zawsze tam powinien pozostać. I gdyby nie okup Jezusa, to by tak było. To by na zawsze w tym grobie pozostał. Nie byłby wcale uwolniony od grzechu. Paweł wcale nie mówi o śmierci ciała. Tak samo jak w wersecie czwartym, gdy mówi, pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć. Nie ma wcale na myśli swojej śmierci, ani braci, do których pisał, ani do nas jako czytelników. Abyśmy, jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, też wcale nie ma na myśli zbudzenia Jezusa z grobu. Bo mówi, tak jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy my nowe życie prowadzili. Czyli mówi o sobie jako swym żywym. On tu nam w tym żywym, żeby prowadził nowe życie, tak jak on, Jezus był wskrzeszony. Czyli sugeruje, że on też żyje. On już jest wskrzeszany. On już wstaje. No bo on mówi, żebyśmy prowadzili nowe życie. Tak jak Bóg Jezusa wzbudził z martwych, tak i my prowadźmy nowe życie. No to powie, że coś nie pasuje. No ja żyję, wy też żyjecie. Bo Paweł co ma na myśli? Śmierć dla siebie i świata. Na tym polega poświęcenie. On, gdy mówi tutaj o śmierci, o umarciu, to ma na myśli poświęcenie. Śmierć dla siebie i świata i od tego momentu życie dla Boga przez Jezusa. I tutaj wyraźnie w tym fragmencie widzimy po raz kolejny, kiedy następuje uwolnienie od wyroku adamowego albo zdjęcie wyroku adamowego. Po poświęceniu. Po śmierci dla siebie i świata. Werset 7. Kto bowiem umarł, poświęcił się. Umarł dla siebie świata, poświęcił się. Uwolniony jest od grzechu. Zdjęty jest wyrok adamowy. Jest na zawsze uczyniony doskonałym. W innym miejscu czytaliśmy, prawda? Nad jedną ofiarą uczynił doskonałymi. Wtedy następuje przypisanie zasługi naszego Pana i zdjęcie wyroku. Paweł nie mówi tutaj o śmierci ciała, bo ona jako taka nikogo z grzechu nie uwalnia. Jest jedynie egzekucją i na tym by, gdyby nie okup, wszystko się skończyło. On tu mówi o poświęceniu się Bogu. On mówi o śmierci ludzkich uczuć i o powstawaniu od tych ludzkich uczuć, które uznajemy za martwe. Jezus tak samo uznał wszystkie swoje ludzkie uczucia. To, że one były doskonałe, ludzkie, nie znaczy, że on dla nich nie miał umrzeć. On musiał umrzeć dla wszystkiego, co ludzkie, bo się miał rozwijać jako nowe stworzenie do boskiej natury. On nie miał kultywować ludzkich uczuć, myśli, ambicji, hierarchii wartości, bo nigdy nie byłby gotowy do tego, żeby kiedyś być w boskiej naturze. On musiał to uznać za niewarte niczego, nawet chociaż u niego były doskonałe. To były niewarte zabiegania, dlatego nie zabiegał. On się umartwia jako człowiek, on się wyniszcza jako człowiek. Nic dla niego, co ludzkie, nie było cenne. Ani rodziny nie założył, ani o reputację nie dbał. Dał się potem zabić, jak przestępca potraktowany. Wszystko było u niego przez niego uznane za nic nie warte. A Paweł potem co napisze? Że wszystkie rzeczy ludzkie uważa, tak, Biblia wasza, ta gdańska mówi, gnój, może inne przykłady trochę ładniej, ale za śmieci, prawda? Za nic nie warte. Na tym polega poświęcenie. I od tego momentu, kiedy taka osoba się poświęci, uzna te rzeczy ludzkie, te wartości, ambicje za nic nie warte, następuje jego i jej zmartwychwstawanie. Kiedyś miałem wykład, że zmartwychwstanie ludu Bożego zaczyna się już w tym życiu. Tak? Od zmartwychwstania w charakterze. Tak to Biblia przedstawia. Czyli tak jak Jezus wstawał od swoich wszystkich ludzkich uczuć, które choć doskonałe uznał za martwe, nieważne zabiegania, walki o nie, tak samo i my mówi, prowadźmy nowe życie. Musimy prowadzić nowe życie dla nowych wartości. To, co było dla nas ważne do tej pory, ma być przestać ważne. Priorytety się mają zmienić. A w wersecie 8, kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu, mamy żywego Pawła, który pisze do żywych braci w Rzymie, i mówi, na przykład w wersecie 4, umarliśmy, gdzie to było w wersecie 4, umarliśmy z Chrystusem. W 8. Jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. Nie dziwny tekst? Żywy Paweł pisze w liście nogi do braci w Rzymie, że my umarliśmy. To co pisze? Jako zmarły? Do braci na cmentarzu kieruje ten swój list? No przecież nie. On wie o tym, że on się poświęcił. On wie, że bracia w Rzymie się poświęcili. Pisze do innych poświęconych i mówi, my umarliśmy już z Chrystusem. Ale pomimo tego, że umarliśmy, czyli poświęciliśmy, to wierzymy, no bo oni jako ludzie wciąż żyli. Wierzymy, że i z nim żyć będziemy. To było w wersecie 8, a w wersecie 4 ten sam żywy Paweł pisze do tych samych żywych braci w Rzymie, tak, że są pogrzebani. Werset 4 tak się zaczyna. Pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć. Jesteśmy pogrzebani, czy też umarli. Razem z nim. Z tego wniosek, że nie mówi o zbudzeniu Jezusa z grobu, tylko o zbudzeniu Jezusa z ludzkich uczuć, które Jezus w poświęceniu uznał za martwe dla siebie, albo inaczej, dla których umarł i od których od tej chwili był podnoszony za swojego jeszcze życia. Czyli podsumowujemy. Oczyszczenie trzeciego i siódmego dnia to zatem dwa różne rodzaje usprawiedliwienia wieku Ewangelii. Tymczasowe, które tworzy stan, z którego można się Bogu poświęcić, i ożywione, pełne, w którym następuje zdjęcie wyroku adamowego, spłodzenie z ducha i postawienie takiego człowieka na próbie do życia. To pierwsze, to tymczasowe, z trzeciego dnia uzyskuje się po przeżyciu pokuty i okazaniu wiary w okup Jezusa. Bez uczynku poświęcenia, według tego, co mówił Jakub. Jeśli taka osoba się poświęcała w czasie, gdy wysokie powołanie było otwarte, jej usprawiedliwienie było ożywiane, tak, ta osoba z tym tymczasowym usprawiedliwieniem, a po zamknięciu wysokiego powołania usprawiedliwienie takich osób nie ulega zmianie, pojawia się tylko pieczęć na dobrym wykorzystaniu tymczasowego usprawiedliwienia. Ich usprawiedliwienie nadal pozostaje tymczasowe, bo Bóg nie rozwija ich do żadnego przyszłego duchowego bytu. Na razie nie tego nie czyni. Cieszy się z ich poświęcenia i rozwija ich do klas niespłodzonych z ducha, które też są mu potrzebne. Bo Królestwo Boże będzie w fazie niebiańskiej, będzie w fazie ziemskiej. W fazie niebiańskiej potrzebuje narzędzia, osoby, przez które będzie wraz z Jezusem to Królestwo zaprowadzał, i w fazie ziemskiej potrzebuje. Wobec tego potrzebni są mu jedni i drudzy. Pamiętamy obietnicę dla Abrahama, rozmnożę nasienie Twoje jako gwiazdy na niebie i jako piasek na brzegu morskim, i będą błogosławione w nasieniu Twoim wszystkie narody ziemi. Nasienie jako gwiazdy duchowe, nasienie jako piasek. Tym piaskiem nie są jeszcze cała ludzkość. Ludzkość, tym piaskiem są też te klasy niespłodzone z ducha. On między innymi taki Jan Chrzciciel na przykład, ostatni pewnie członek z tamtej klasy, sprzed czasów naszego Pana. No i także po zamknięciu wysokiego powołania. I dopiero przez te gwiazdy i przez piasek mają być błogosławione wszystkie narody ziemi. To jest taki szczegół, nie była napisany, ale pamiętam, że kiedyś rozmawiałem z braćmi, którzy wierzą, że wysokie powołanie wciąż jest otwarte. Jak mu zwróciłem uwagę, że Bóg rozwija i gwiazdy, i piasek, bo tam niektórzy mają problem z tym nasieniem Abrahama jako piasek, tak? Żyją ziemskie nasienie, wszystko się do nieba, każdy by chciał do nieba pójść. Ja mówię, no nasienie miało być i gwiazdy, i piasek. I dopiero wszystkie narody ziemi mają być błogosławione przez nasienie w postaci gwiazd i piasku. Czyli Bóg potrzebuje rozwinąć gwiazdy, jako nasienie Abrahama, potrzebuje piasku, jako nasienia Abrahama, i przez jedno i drugie, gwiazdy i piasek, będzie błogosławił całą resztę ludzkości. Wszystkie rodziny Ziemi jest. Czy są jak gdyby trzy tam grupy wymienione. Ten piasek jest przez niektórych mijany, no bo to ziemskie nadzieje, ziemskie obietnice, wobec tego wolą te niebiańskie, gwiezdne. Więc obecnie po zamknięciu tego wysokiego powołania usprawiedliwienie się nie zmienia osób, które się poświęcają, ale otrzymują pieczęć. Dokładnie ta sama, jaka była u Abrahama, co przed chwilą czytaliśmy. Są tego plusy i minusy. Minusem jest to, że obecnie poświęcający się Bogu nie mogą stać się członkami ciała Chrystusowego. Nie będą nigdy w boskiej naturze. To jest, może być minus dla kogoś, chociaż ja z tego powodu nie ubolewam, bo jako niespłodzony z ducha nie mam pragnień do boskiej natury. W naturalny sposób Bóg mnie nie krzywdzi, nie dając mi aspiracji, bo gdyby we mnie aspiracje jakieś stworzył boskie, zasiał, a potem mówi, a mimo to nie spłodzę się z ducha, no to bym cierpiał. Ale jak nie zasiał, nie dał, to jestem zadowolony na ziemskim poziomie i nie odczuwam z tego powodu żadnego żalu. Ale niektórzy chcieliby. A tak, czy to jest ten minus? Ewentualny minus, powiedzmy, a plusem jest to, że nie stajemy na próbie do życia. Skoro zasługa naszego Pana nie jest nam przypisana rzeczywiście, to nawet jak nam się noga powinie i okażemy się niewierni, nie przepadamy. Ponieważ nie wykorzystaliśmy jeszcze naszego jednego udziału w śmierci naszego Pana za nas. On wciąż na nas czeka. Ten jeden, jedyny raz, kiedy zasługa naszego Pana będzie nam dana. Uzyskamy ją wychodząc z grobu w wieku tysiąclecia i będziemy próbowali razem z całą ludzkością, jeśli będziemy, okażemy się niewierni. Będziemy z całą ludzkością próbowali zawalczyć o życie wieczne pod nowym przymierzem, rzeczywiście działającym już w tym 7000-letnim dniu i wtedy będziemy mieli na to szansę. Jeśli natomiast tacy usprawiedliwieni tak się nie poświęcą w tym życiu, tylko pozostaną na poziomie tego usprawiedliwienia, czyli pokuta i wiara w Jezusa i koniec, więcej ich nikt nie interesuje, nie chcą oddawać swojego życia całkowicie, podporządkowywać Bogu, nie chcą umrzeć dla swoich ambicji, hierarchii wartości, w to co wierzą, tylko cenią te rzeczy i chcą robić jakieś a la kariery w tym świecie, chcą być porządnymi, uczciwymi ludźmi w tym świecie, bo pamiętajmy, że tymczasowo usprawiedliwiony to jest porządny, uczciwy człowiek w tym świecie. To nie jest taki, kto kradnie, kłamie i tak dalej i wszystko wykorzystuje dla swojej korzyści kosztem innych. To jest bardzo porządny człowiek, ale żyje po swojemu i dla siebie. To oczywiście tak nie otrzymuje takiej pieczęci na swoim tymczasowym usprawiedliwieniu, czyli bierze łaskę Boga na daremno, ale za to nie ma kary. Jedyną karą jest to, że nie odebramy sobie szansy bycia członkiem klasy ludu Bożego, które Bóg w tej chwili wybiera, do których wymagane jest poświęcenie. Tak? A wiemy, że są to starożytni godni z czasów wcześniejszych oraz młodociani godni i poświęceni bozowcy epifanie w czasach po zamknięciu wysokiego powołania. Czyli są klasy niespłodzone z ducha i Bóg wybiera także takie klasy niespłodzone z ducha, więc jeśli ktoś się nie poświęca, to odbiera sobie tą możliwość. A to jest tylko jedyna niekorzyść, tak? Można nazwać to stratą albo nie, zależnie jak na to się ktoś popatrzy. Automatycznie nie tracą oni tego usprawiedliwienia, gdyż postęp, jaki uczynili, by je uzyskać, czyli śmierć dla grzechu i błędu, bo ten tymczasowo usprawiedliwiony musi umrzeć dla grzechu i błędu i żyje dla prawdy i sprawiedliwości do tego momentu. Nie poświęca się Bogu, ale dla grzechu i błędu nie istnieje. On nie może żyć w grzechu i w błędzie, świadomie. Bo gdyby żył, to już traci swoje usprawiedliwienie. Więc taki poziom na zawsze czyni ich lepszymi od grzeszników, którzy nigdy do tego poziomu nie doszli, ale pozostają w grzechach i błędach i dobrze im w tym błocie grzechu i błędu. Oczywiście mogą to swoje usprawiedliwienie utracić, tak jak poświęceni mogą utracić swoje poświęcenie, ale jedynie wtedy, jeżeli z tego poziomu życia z Jezusem w sprawiedliwości i prawdzie popadają znowu w grzech. No to wiadomo, że jeżeli przestaniesz spełniać warunki, na których coś dostałeś, na przykład tymczasowe usprawiedliwienie, no to wiadomo, że tracisz je, tak? Bo nie spełniasz warunków. Ale jeżeli nie zrobisz kroku kolejnego poświęcenia, z tego tytułu nie tracisz, tylko bierzesz łaskę Boga na daremnie. 4 Mojżeszowa 19, przypomnę raz jeszcze dwa wersety, które przyświecały obydwu częściom naszego tematu. 4 Mojżeszowa 19, 11 i 12 werset. Tak, żebyśmy na koniec te trzy dni sobie przypomnieli, trzeci, czwarty, siódmy dzień przypomnieli. Kto dotknie jakiegokolwiek zmarłego człowieka, tym zmarłym jest Adam, pamiętamy, dotykamy go lub pozostajemy w kontakcie z nim, będzie nieczysty przez 7 dni. Powinien się oczyścić trzeciego dnia, tymczasowe usprawiedliwienie, i siódmego dnia, to z wieku tysiąclecia, przypisane w tym życiu albo rzeczywiście dostąpione przez ludzi po zmartwychwstaniu. I wtedy będzie czysty. A jeżeli się nie oczyści trzeciego i siódmego dnia, nie będzie czysty. To te wersety były przez dwie części naszego tematu naszą podstawą. Mam nadzieję, że to, co próbowałem wyjaśnić, przynajmniej było zrozumiałe. Nawet jak trudne, to zrozumiałe. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę błogosławieństw z tych rozważań.